Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, a razem ze mną Jarosław Rudisz. No, nie jest on może obecny tutaj ze mną fizycznie, ale mam przed sobą jego książkę i o jego to książce, czyli o ostatniej podróży Winterberga, będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć. Zdecydowałem się na czytanie książki Rudisza, kończąc cykl książek o tematyce włoskiej i niemieckiej, o tematyce związanej z faszyzmem i z nazizmem. I szukałem czegoś, co pozwoli mi na powrót na łono macierzy literackiej, nowej, mojej odzyskanej, pozyskanej, czyli do Czech. I tak pomyślałem sobie, że podróż Winterberga będzie dobrym wyborem, bo będzie to i podróż, bo książka jest napisana w oryginale w języku niemieckim i będzie to też książka trochę o takim świecie, który gdzieś zaginął, z tego co wiedziałem, z tego co słyszałem, trochę o świecie Austrii, trochę o świecie Austro-Węgier, a że bohaterowie mieszkają w Niemczech, to jakoś mi się to tak łączyło. I kiedy czytałem tę książkę, to miałem do siebie ogromny żal, że nie przeczytałem jej wcześniej, gdyż jest to powieść wyjątkowa i tak wspaniała, że miałem do siebie żal tym większy, że czytałem ją, mam wrażenie, za szybko i że powinienem czytać ją wolniej, a jednocześnie nie mogłem czytać jej wolniej, dlatego że tak mnie wciągnęła, tak mnie porwała i tak bardzo chciałem przejechać tę trasę z bohaterami, że powiedzmy szczerze, przeczytałem tę książkę w jeden dzień. No ale o czym jest w ogóle książka Jarosława Rudisza? Ostatnia podróż Winterberga to jest książka opasła, może opasła to może złe słowo, no to jest tam około 600 stron. I jest to powieść, która ma dwóch bohaterów. Jednym z nich, tym głównym, jest Węclaw Winterberg, a drugim jest Czech Jan Kraus. Właściwie Winterberg też jest Czechem, bo obie te osoby to są Czesi. To są Czesi, którzy w różnych okolicznościach wyemigrowali z Czech, którzy mieszkają w Niemczech, tam się poznają i wspólnie wyruszają na podróż. Podróż, która wiedzie przez kraj, którego nie ma, bo to jest podróż, która wiedzie głównie przez Austro-Węgry. Ta ostatnia podróż jest podróżą kolejową. I cała ta książka, kiedy sobie tak o niej pomyśleć, jest właściwie odą do kolei. Jest to kolejna książka z literatury czeskiej, z którą się spotykam, która ma w sobie jako nośnik jakiś temat i ten temat jest rozwijany, jest nośnikiem dla akcji, on tę akcję wyzwala. Jednocześnie nie jest najistotniejszym elementem tej książki, to znaczy to, co ta książka opowiada, równie dobrze obyłoby się bez kolei. Ale ta kolej przenosi w czasie, ona przenosi w przestrzeni. Widać w tej książce niesamowitą miłość autora do kolei jako takiej, do historii, ale jednocześnie gdyby tę kolej wyciągnąć stąd, to ta książka byłaby inna, natomiast ona nie utraciłaby, utraciłaby może trochę uroku. Natomiast to jej główne przesłanie pewnie by się w wysokim stopniu utrzymało. A drugą książką mówię, że to jest kolejna książka, bo pierwszą książką taką to było w niebo wstąpienie Lojska Lapaczka i tam tę rolę odgrywała piłka nożna. To był taki wątek, który się przez całą ideę drużyny, który się przewijał przez całą książkę i na jego bazie coś było budowane. Tutaj tym wątkiem jest podróż kolejowa. Ale ta książka nie jest opowieścią tylko o kolei. Ta książka, jak miałbym powiedzieć, jest właściwie o trzech rzeczach. Po pierwsze, po najważniejsze chyba, to jest książka o historii. To jest książka o historii przez duże H, to jest książka o myśleniu historycznym, to jest książka o historii rozumianej jako pewien proces, nie jako suma zdarzeń, nie jako jakieś oderwane od siebie daty. To jest historia o tym, jak wydarzały się rzeczy, jak wpływały na siebie rzeczy, jak kształtowały te rzeczy historię i charakter narodów, a poprzez charakter narodów, jak kształtowały, jak wpływały na życie zwykłych ludzi. Więc historia to jest raz, książka o historii. Dwa, to jest książka o miłości utraconej. Nie będzie chyba z mojej strony wielkim spoilerem, bo jest to napisane na czwartej stronie okładki, jeżeli powiem, że panowie wyruszają w podróż, bo chcą odnaleźć utraconą miłość Winterberga, Żydówkę Lenkę, i oni po prostu jadą jej szukać. Jadą szukać jej śladów. Natomiast to, że oni szukają jej śladów, jest wynikiem tylko i wyłącznie tego, że ta Lenka, mimo tego, że Winterberg jest już człowiekiem starym i dobiegającym żywota, tak można by rzec, to Lenka jest jego prawdziwą miłością. I prawdziwej miłości szuka też Kraus, drugi bohater. Obaj panowie czegoś doznali, obaj panowie coś stracili i obaj bohaterowie, obaj panowie czegoś szukają. I ta miłość pojawia się w tej książce też na wielu wymiarach, ale przede wszystkim jako miłość utracona, i to jest drugi istotny aspekt tej książki, drugi wątek. Trzeci, czyli miłość do kolei i kolej jako taka, o tym już wspominałem. Więc to są te trzy takie główne wątki, które się tutaj przeplatają. Może nie wiem, czy słowo wątek jest odpowiednie, ale to są takie trzy obszary, które gdzieś przez całą tę książkę biegną, płyną, trzy takie strumienie. Natomiast to nie wszystko, bo to jest ten taki wymiar najbardziej widoczny. Natomiast są rzeczy, które są nieco bardziej ukryte, nie tak oczywiste. I gdybym miał powiedzieć, o czym jest jeszcze ta książka, to powiedziałbym, że ta książka jest niesamowitym rozważaniem o istocie czeskości, o tym, co znaczy być Czechem, o tym, jak Czesi byli doświadczani przez historię, jak sami doświadczali historii, i trochę o takim wychodzeniu poza banał czeskości. Pozwólcie Państwo, że przeczytam Państwu mały fragmencik, który w tej książce znalazłem na stronie 110, jeżeli Państwo tę książkę macie. Jarosław Rudisz pisze tak. Mieszkaniec Czech jest skazany na tę melancholię, mawiał Bitsan. Dlatego usiłuje być zawsze taki dowcipny. Stąd też okropny czeski humor. Nieważne, czy się mówi po niemiecku, czy po czesku, niczego bardziej nie znoszę niż tego okropnego czeskiego humoru. Tak, tak. Wszędzie, gdzie pojawia się mieszkaniec Czech, oczekuje się, że będzie zabawnie, że Czech przede wszystkim będzie żartować z samego siebie. A przecież najczęściej to w ogóle nie jest zabawne. Nie, i jeszcze raz nie. Mieszkaniec Czech nie jest zabawny. Jest melancholijny. Często rozmyśla o śmierci. Tak, tak, również o śmierci z własnej ręki. Ponieważ mieszkaniec Czech wszędzie jest odrzucany z powodu swej melancholii i tego okropnego czeskiego humoru, który jest niczym innym jak tylko smutkiem. Tak, tak, z powodu humoru, którego z wyjątkiem Czechów nie rozumie nikt. Mieszkaniec Czech ciągle doznaje odrzucenia. Nigdzie nie spotyka się z uznaniem i tak każdy mieszkaniec Czech tęskni za krajem ojczystym i igra z myślą, by się powiesić, zastrzelić lub rzucić pod pociąg. Tak, tak, i walczy z tym za pomocą tego okropnego humoru. I przyznam, że kiedy czytałem ten fragment i w ogóle całą tę książkę, to ujęło mnie to, jak bardzo ten pasus jest prawdziwy. Jak bardzo, odkrywając literaturę czeską, historię czeską, jak bardzo wchodząc w relacje z tą kulturą, odkrywam nieoczywistość tego czeskiego humoru, odkrywam to, jak bardzo on jest melancholijny, jak bardzo jest podszyty czymś głębszym, czymś, co wcale nie jest śmieszne. Miałem gdzieś taką refleksję, czytając tę książkę, w ogóle czytając literaturę czeską, że to jest pewien rodzaj śmieszności, o którym kiedyś opowiadał Wojciech Mann albo Krzysztof Materna, nie pamiętam. Któryś z nich opowiadał, że ludzie oczekują, że jeżeli oni się pojawiają, to będzie śmiesznie. Dlatego, że wszystkim się wydaje, że jeżeli ktoś robi śmieszne rzeczy, zabawne, to że jego życie jest zabawne i że ta osoba jest zabawna na co dzień, przez cały czas. No, a tymczasem jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, ci ludzie, którzy są zabawni na scenie, którzy robią zabawne rzeczy, najczęściej nie mają wcale zabawnego życia. I trochę mam wrażenie, że to jest właśnie przypadek Czechów. Wspomniałem już, że ta książka jest podróżą. I tak, ta książka jest podróżą, i to podróżą na dwóch wymiarach, bo to jest podróż w czasie i to jest podróż w przestrzeni. W czasie przeskakujemy mniej więcej do drugiej połowy XIX wieku i tak naprawdę wszystkie historie, które się gdzieś tam w tej książce wydarzają, to są historie w większości opowiedziane przez Winterberga, który zna na pamięć Baedeker z roku 1913. To jest istotne, bo to jest ostatni Baedeker austro-węgierski wydany przed wojną. Ostatni Baedeker Austro-Węgier, kraju, który później zniknął. I jadą z tym Baedekerem, więc jadą w czasie, dlatego że właściwie ta książka jest niesamowitą rzeczą, bo tak szacuję, że mniej więcej połowa tej książki to jest to, co mówi Winterberg. On zna ten Baedeker na pamięć, więc on go cytuje. Więc mamy szansę poczytać prawdziwy Baedeker z początku XX wieku, opisujący różne miasta, opisujący przejazdy, opisujący atrakcje turystyczne, różnego typu rzeczy i poczuć się trochę tak, jak czuli się ludzie, którzy kiedyś podróżowali, dlatego że mimo, że minęło prawie 100 lat, czy ponad 100 lat od ukazania się tej książki Baedekera, to Winterberg posługuje się tym Baedekerem, żeby podróżować liniami kolejowymi, żeby wybierać hotele, żeby dawać napiwki i tak dalej. Więc to jest podróż w czasie, gdzie mamy szansę zajrzeć do świata, którego już nie ma i to zajrzeć na takim szalenie bliskim ludzkim poziomie, bo wiemy, co się jadło, co się piło, ile się płaciło, po której stronie usiąść w pociągu, jeżeli jedziemy jakąś trasą po to, żeby coś widzieć, jakie są zwyczaje w karczmach i tak dalej, i tak dalej. Niesamowita podróż w czasie, którą funduje ten Baedeker. Drugim aspektem tej podróży w czasie jest historyczne postrzeganie rzeczywistości przez Winterberga. Niesamowita historia, ta książka jest opowieścią o trochę Austro-Węgrzech, o Czechach, o bitwach, które Czesi przegrywali. Swoją drogą sądziłem, że tylko Polacy czczą bitwy, które przegrali, ale okazuje się, że nie tylko, że Czesi także, więc być może jest coś takiego w Europie Środkowej, że czci się bitwy, które się przegrało. I to jest ten aspekt podróży w czasie. Oczywiście w międzyczasie też trafiamy w lata 30., kiedy Czechy zostają zajęte przez Niemców. Trafiamy do współczesności, do takiej współczesności bardzo bieżącej właściwie, ale też do wydarzeń, które miały miejsce kilkadziesiąt, ale niewielkich, na przykład 30 lat temu. I to był wątek podróży w czasie. Natomiast jest tu jeszcze wątek podróży w przestrzeni i to jest niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz udała się Jarosławowi Rudiszowi, dlatego że ta książka, miałem wrażenie, gdzieś przypominała mi do pewnego stopnia Odlegle Trzech Panów Wódce. Bo w Trzech Panach Wódce jest oczywiście cały wątek przezabawny przygód tych przyjaciół Jeroma Harrisa i już nie pamiętam, Henry'ego, nie pamiętam już trzeciej osoby, kiedy oni sobie płyną i mają różne przygody. Natomiast elementem bardzo istotnym tej książki, o którym się często zapomina, jest przepiękne opisywanie atrakcji turystycznych Anglii różnego typu. I czytając ostatnią podróż Winterberga, właśnie takież miałem wrażenie. Miałem wrażenie, że z jednej strony w tej książce dzieją się istotne rzeczy, ona opowiada o istotnych rzeczach, a z drugiej strony jest niesamowitym pomnikiem kultury, która już minęła, kraju, którego już nie ma, ale też takim pięknym opisem przeróżnych zabytków, które do tej pory funkcjonują i tak naprawdę spodziewam się, że ta książka będzie miała fanów tego typu, że powstaną całe przewodniki i sądzę, że te miejsca będą niektóre oznaczane i tak jak jest mapa w tej książce, którędy oni jechali, to wierzę, że będą fanatycy, którzy taką trasą pojadą. Myślę, że rozważałbym siebie tutaj również. Troszkę też miałem takie poczucie, że ten przewodnik to jest coś takiego jak Tour de France obecne, gdzie Tour de France jest z jednej strony wyścigiem kolarskim, wydarzeniem sportowym, ale z drugiej strony jest niesamowitym wydarzeniem promocyjnym, pokazującym najpiękniejsze zakątki Francji, kulturę i to, żeby dana miejscowość miała prawo bycia w wyścigu, to jest element świadomego kształtowania wizerunku Francji przez organizatorów, wybierania pięknych miejsc, planowania trasy helikoptera, który poleci, który będzie tę piękną Francję pokazywał. I trochę w ten Winterberg, ta ostatnia podróż jest taką opowieścią, z tym, że jest to podróż po kraju, którego nie ma, bo jedziemy przez Austro-Węgry. Ale w drodze przez Austro-Węgry startujemy w Niemczech, przejeżdżamy przez Polskę, przez Czechy, przez Słowację, Austrię, Węgry i finalnie chyba kończymy w Słowenii, później znowu wracamy do Niemiec. To jest naprawdę przejazd przez całą Europę Środkową i jest w tej książce, jest ta książka też rodzajem tęsknoty za światem, którego już nie ma, za światem, który odszedł. Tęsknoty mi dosyć bliskiej, bo mówiłem to już kilka razy, czuję się gdzieś, jakoś czuję się związany z Galicją, z tym CK Królestwem, właściwie cesarstwem. I no jest mi gdzieś tam po drodze, jest rodzajem takiej rozmytej tożsamości, że jest się niby Polakiem, ale jest się też częścią pewnej większej całości. Przy okazji tej podróży też jest mnóstwo opowieści, mnóstwo takiej refleksji dotyczącej relacji między Czechami a Niemcami. Tu jest mnóstwo tego. Relacji między Czechami a Polakami, relacji między Czechami a Austriakami. Bardzo, bardzo te rzeczy są interesujące i mam wrażenie, że nadal aktualne. Pytanie, jaką rolę w ogóle odgrywa w tej książce Jan Kraus, bo on jest, można powiedzieć, opiekunem Winterberga. Jak jego opiekunem się stał, to tego Państwu nie będę mówił, liczę, że Państwo sami to odkryjecie. Natomiast on spełnia w tej książce rolę Harona, rolę szamana, ale bardziej rolę Harona. Jest przewoźnikiem. To jest człowiek, który zasadniczo asystuje ludziom, jest pielęgniarzem, ale takim pielęgniarzem, którego się wzywa na samym końcu drogi, który pomaga komuś przejść na drugą stronę, jak sam mówi, wyruszyć w ostatnią podróż. No i właśnie o historię Winterberga Państwo przeczytacie, mam nadzieję, bo to jest książka wyjątkowa. Natomiast ten Kraus tutaj jest człowiekiem współczesnym, jest człowiekiem dosyć do Winterberga podobnym, ale jednocześnie człowiekiem, który żyje z tego, że przeprawia ludzi na drugą stronę, jest Haronem. Przez jakiś czas myślałem, że ma taką rolę szamana, że on przepływa między światami, ale nie przepływa między światami, bo on przewozi ludzi tylko w jedną stronę. O tragizmie czeskości już opowiadałem, więc, bo tutaj zaglądam sobie w swoje notatki, więc o tragizmie czeskości już było. Powiedziałbym jeszcze tylko na koniec o formie tej książki. Bo z jednej strony jest ta książka z beletryzowaną formą Bedekera i tam jest mnóstwo takich rzeczy typowo takich bedekerowskich. Lektura tej książki przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt stron, małe kilkadziesiąt, dwadzieścia, nie jest najprostsza, dlatego że narracja jest dosyć specyficzna, zwłaszcza na początku. To jest narracja staruszka, który coś opowiada, narracja jakiegoś drugiego człowieka, którego nie do końca rozumiem, o co tam chodzi. Natomiast to się po chwili, kiedy to się klaruje, a to się zaczyna bardzo szybko klarować i ta historia jest opowiadana tak jakby od początku. W tej historii się trafia, zaczyna się to rozumieć. To jest to rzecz napisana świetnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem zdolności pisarskich Rudisza, dlatego że mamy tutaj, z jednej strony mamy taki rodzaj dialogów wewnętrznych Winterberga, który po prostu bełkota. Z drugiej strony mamy cały wątek taki wspomnieniowy Krausa, który posługuje się zupełnie innym językiem niż Winterberg. Natomiast ta książka też jest napisana takim rytmem niespiesznym. Ona jest jak trochę jak podróż koleją. Ale ogromną taką umiejętnością jest w tej książce w kilku miejscach rodzaj, no, jeżeli bym miał ująć to w terminologii kolejowej, to powiedziałbym, że w tej książce są tunele. Są dwa albo trzy tunele, gdzie proza nabiera takiej gęstości i mamy takie doświadczenie czytelnicze, porywające, że no, byłem pod ogromnym wrażeniem. I jest w tej książce, są dwa takie momenty, ale jeden jest taki kluczowy, to jest taki w ogóle moment, że no, zaskakujące to jest, to tam jest o przełamywaniu takiego tabu. Nie będę Państwu mówił, jakiego tabu, jeżeli Państwo będziecie tę książkę czytać, to zetkniecie się z tym i myślę, że to będzie taki moment, że jeżeli do tej pory uważaliście Państwo, że ta książka jest po prostu dobra, to jak się przeczyta ten taki rozdział zdarzenia z jednego miasta, to wtedy przeskakuje się na inny poziom oceny umiejętności pisarskich Rudisza, dlatego że czytając ten rozdział, czułem tę presję wydarzeń, które mają miejsce i tego, że bohater w głowie coś przeżywa, ten bohater, czyli Jan Kraus, on coś w głowie przeżywa, odkrywa pewną historię dla nas szalenie istotną, odkrywa w formie pojedynczych zdań, a jednocześnie w tle słyszymy ten bełkot Winterberga, który o czymś opowiada i wiemy, że my przelatujemy przez te treści winterbergowe tak, jakby one były niczym, jakby one nie miały żadnej wartości, to byłoby dokładnie tak, jakbyśmy byli w sytuacji, kiedy myślimy o czymś bardzo intensywnie i ktoś nam opowiada jakieś bzdury, które nas kompletnie nie interesują w tej chwili. I to jest pisarsko oddane w sposób porywające, to znaczy to jest tak gęste i takie mroczne, takie pochłaniające, że wiemy, że tutaj się coś wydarza. Dotykamy takiej istoty, można powiedzieć, jądra ciemności. To nie jest to jądra ciemności, ale dotykamy czegoś bardzo, bardzo istotnego i w tym nam ktoś cały czas przeszkadza, a jednocześnie nie kontroluje tego swojego przeszkadzania. Wspaniała rzecz i w ogóle cała historia, która też się rozwiązuje i ta zagadka zostanie rozwiązana w tej książce, też jest niesamowita i też jest, to uważam, pod względem takim sztuki pisarskiej bardzo sprawnie poprowadzona rzecz i bardzo, bardzo dobrze napisana. Książka jest w przekładzie pani Małgorzaty Gralińskiej i to jest druga książka pani Małgorzaty, którą czytałem, bo poprzednia to były Duchy z miasteczka Demmin. Przyznam, że byłem zaskoczony, kiedy tutaj zobaczyłem to samo nazwisko, ale wiem też i bardzo mnie to cieszy, że pani Małgorzata tłumaczy kolejne rzeczy i kolejne rzeczy Rudisza też i to będzie, z tego co wiem, to też będzie książka o kolei i przestałem się dziwić, że to będzie książka o kolei po tym, jak przeczytałem tego Winterberga, bo ta książka jest tak przesycona miłością do ruchu szynowego i do tego świata kolei, że to trudno sobie wyobrazić. Bardzo Państwu polecam jej przeczytanie, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak bardzo można kochać kolej i jakie to może być piękne, kiedy się widzi, jak ktoś tak naprawdę coś głęboko czuje, głęboko rozumie i to coś przesyca życie tej osoby. Ostatnia podróż Winterberga, wydane przez Książkowe Klimaty. Książka znakomita, książka wspaniała, książka porywająca i jednocześnie książka, która wcale nie będzie wymagała szybkiego czytania. To jest książka, którą można sobie smakować. Będzie kilka momentów, gdzie będzie ten motyw taki, że będziemy chcieli koniecznie przeczytać kawałeczek dalej, ale zasadniczo to jest książka, która się toczy jak pociąg osobowy, no bo osobowymi lubił jeździć Winterberg i straszliwie hejtował różne pociągi szybkie i współczesną kolej za to, że nie daje tego doświadczenia podróżowania. Ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam i bardzo szczerze zachęcam do udania się w podróż z Winterbergiem, bo jest to podróż, jak mówię, po świecie, którego nie ma, ale podróż po świecie, którego nie ma, jest podróżą bardzo, bardzo mocno nas ubogacającą. Więc ubogacajmy się, czytając Winterberga oraz inne książki, o których będę opowiadał wkrótce. Ale na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u.
Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie no, jest umiarkowany. Natomiast no, zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.